Cześć, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu Zachodnie do Tablicy. Dziś okoliczności są trochę inne, bo siedzę sobie w centrum medialnym Tottenhamu. Jest ono na tym nowym, pięknym obiekcie i przestronne, i komfortowe, a na trybunach już mało kto został. Przyznam Wam szczerze, że bardzo szybko wychodzili kibice Tottenhamu po ostatnim gwizdku, rozczarowani zdecydowaną większością tego spotkania, a przy okazji oglądam sobie, jak Nottingham Forest gra z Manchesterem City, no ale oczywiście porozmawiam o zwycięstwie Arsenalu w derbach północnego Londynu 3-2. To były derby dwóch prędkości, zwłaszcza rozwoju zespołów, oczywiście dwóch różnych etapów rozwoju drużyny Mikela Artety oraz Ange'a Postecoglou, ale ten mecz też uwypuklił, jak wiele jeszcze musi zajść zmian, wydaje mi się, w drużynie Australijczyka, żeby można było mówić o doskoczeniu na stałe do tego najwyższego poziomu. Bardzo zawiódł dzisiaj Tottenham w pierwszej połowie i to w takich elementach, których wydaje mi się, że widać najbardziej dojrzałość drużyny, bo dojrzała drużyna, gdybyśmy mieli sobie zdefiniować ten termin, to zespół, który jest świadom też swoich ograniczeń, ale i wydaje mi się, że przede wszystkim świadom właściwych reakcji w danych momentach, a więc dojrzały zespół wyciąga szybko wnioski. Tutaj, zwłaszcza pod względem tego, co działo się przy stałych fragmentach gry Arsenalu, 2 gole z rzutów rożnych, wystarczy, że tyle powiem, nie wyciągali tych wniosków. Arsenal ustawiał się tak samo, Arsenal identycznie dośrodkowywał, szukał dosłownie takich samych zachowań i dopiero w przerwie udało się zapewne za sprawą wskazań sztabu szkoleniowego odmienić trochę to, jak się ustawiali. Dwóch zawodników zostało przypisanych do krycia indywidualnego, Havertza i bodaj Gabriela Magalhaesa, którzy najmocniej nabiegali na ten pierwszy słupek. No zresztą Kai Havertz strzelił gola na 3-0. Natomiast no, dojrzały zespół czasem nie potrzebuje obszernych analiz, żeby do pewnych warunków się dostosować już na boisku. Podejmuje sam za siebie decyzje i Arsenal jest dla mnie przejawem tego wszystkiego, o czym mówię. Oczywiście, że nie da się porównać drużyny, która rozwija się w danym stylu gry u danego szkoleniowca dopiero pierwszy sezon, dopiero nie wiem, 9-10 miesięcy i jeszcze wcale nie gra tak wielu spotkań, bo przecież Tottenham, nie wiem czy nie, 18 albo 19 meczów mniej rozegrał w tym sezonie od Arsenalu, a każdy mecz to zebrane doświadczenie i Tottenham tych meczów bardzo, bardzo potrzebuje. Jeśli jednak chodzi o ten rozwój, no to jest on daleko za Arsenalem. Arsenal miał 2 słabe lata pod Mikelem Artetą, oczywiście jeden z sezonów zakończony zdobyciem Pucharu Anglii, ale 2 słabe sezony, zanim w trzecim wszedł na najwyższe obroty i to też nie na całe rozgrywki, a dopiero w czwartym okazało się, że może grać tak skutecznie i dojrzale, bo o tej dojrzałości ja chciałem dzisiaj porozmawiać. Dla mnie Tottenham dzisiaj nie był dojrzałym zespołem, bo stracił naiwne gole. Oczywiście można by powiedzieć, że tak samo było z Arsenalem, bo przecież trafienie Cristiano Romero po błędzie Davida Raii było prezentem. Tak samo prezentem był rzut karny przy bojaźliwym wybiciu Declana Rice'a i faulu na Benie Davisie. Natomiast wydaje mi się, że to był też inny moment spotkania i ta dojrzałość widoczna od początku ze strony Arsenalu była na zdecydowanie wyższym poziomie. Jasne, że Tottenham, jeśli chodzi o dorobek punktowy, gdzieś tam nawiązuje do tych pierwszych sezonów szkoleniowców wchodzących do takich drużyn jak Arsenal czy Liverpool, ale słowami samego Australijczyka, oni wszyscy muszą mieć charakter nawiązujący do tego, co pokazuje Cristiano Romero. Dla mnie to był jeden z nielicznych pozytywów w grze Tottenhamu. Zawodnik, który brał na siebie, już nie chodzi o ciężar rozegrania, bardziej chodzi o to, że przejawiał inicjatywę. Myślę, że to jest najlepsze określenie. Czy w wyprowadzeniu piłki, czy w bronieniu do przodu. Kilka przechwytów na połowie przeciwnika lub takich interwencji, które rozbijały ataki Arsenalu. Do tego oddawane strzały przy stałych fragmentach gry, umiejętność zdominowania przeciwnika, nawet jeśli chodzi o grę na jakimś poziomie agresji wymaganym w meczu derbowym, no to on się zdecydowanie z Tottenhamu wyróżniał. Na pewno nie wyróżniał się środek pola. W porównaniu do meczu z pierwszej części sezonu, to właśnie w środku pola zaszły największe zmiany. Nie zagrał Bissouma, nie zagrał Sar. Tamten mecz nie był idealny, choć zakończył się remisem i przecież nie wygrał go Tottenham ani Arsenal, ale wówczas wydaje mi się, że znacznie lepiej funkcjonował ten środek pola. Miał Tottenham więcej piłki, ale niewiele więcej potrafił z nią zrobić względem właśnie tego pierwszego spotkania. Oczywiście Bissouma i Sar to dwóch innych zawodników. O defensywnych ograniczeniach pierwszego mówi się bardzo wiele. O tym, że Sar wciąż jest piłkarzem, którego mocno ciągnie do przodu, który może stwarzać sobie coraz więcej, może stwarzać więcej zagrożenia w ataku, ale też powodować dziury w środku pola. Również jest to na pewno obiecujący piłkarz, ale taki, który jeszcze musi się zdecydowanie rozwijać. Natomiast ten środek pola z pierwszych derbów jest bardziej stworzony do gry, której wymaga aż Postekoglu, niż ten środek pola z dzisiaj. O zapaści formy Jamesa Madisona już powiedziano wiele. Zaraz minie drugi miesiąc, odkąd strzelił ostatniego gola w Premier League i zaliczył ostatnią asystę, a to po prostu kawał czasu. I jego wpływ również był na grę dzisiaj znikomy, poza może stałymi fragmentami gry. A przecież gdy spojrzymy sobie na to, jak i kiedy asystował Madison w tym sezonie, to 7-krotnie jego ostatnie podania były na remis lub na wyprowadzenie Tottenhamu na prowadzenie. Dziś po prostu jego wpływu na grę zabrakło. Podobnie jak w przypadku Hoeng-min-sona, Koreańczyk próbował, ale przy tak nisko ustawionej defensywie Arsenalu, przy tym, że zabrano im przestrzeń, on nie czuł się tak pewnie i może ta niepewność wpłynęła również na jedyną sytuację, którą miał już po zagraniu bardziej bezpośrednim od Pedro Porro na wolne pole, gdy wyszedł sam na sam z Davidem Rają i powinien był podłączyć Tottenham do prądu. O Tottenhamie też warto rozmawiać w kontekście rozwoju tego projektu i pewnej granicy, która musi być, czy musi być wyznaczona przez Ange'a Postecoglou. Gdzie jest granica między odwagą, między przekonaniem a naiwnością? Myślę, że Tottenham jest obecnie w bardzo komfortowym momencie. Myślę, że nikt na tym etapie nie spodziewał się, że doskoczą do Aston Villa i będą w stanie jeszcze nawiązać walkę o Ligę Mistrzów. Nie po tym, jak wyglądali z Newcastle, nie po tym, jak tracili bramki dzisiaj. Zresztą ten ostatni okres nie jest dla Tottenhamu zbyt korzystny. Czy musi w ogóle takie granice stawiać swoim piłkarzom Postecoglou, czy wierząc, że jest to ten pierwszy etap rozwoju jego drużyny, będąc pewnym tego, że dostanie czas, może jeszcze lepszych wykonawców, możliwość trochę poprzestawiania jeszcze klocków w trakcie lata, no to wówczas wydaje mi się, że nie musi stawiać tych granic. Może dawać ogromną swobodę swoim piłkarzom, może im pozwalać na ogromne ryzyko i budować bardziej przekonanie, że co by się nie działo, to macie tak grać. Tylko wówczas nie może wysyłać takich sygnałów. Ja rozumiem, że mogli w ostatnich dwóch tygodniach, w których Tottenham nie grał, wyglądać lepiej albo po prostu więcej i bardziej intensywnie trenować zarówno Bentancur, jak i Højbjerg. Natomiast na takie mecze wystawiasz zawodników, którzy dają ci największe szanse na grę swoim stylem na zdobycie przewagi. A ja rozumiem, że to dawaliby, czy też większą gwarancję tego, dawaliby Bissouma oraz Sar. Może by dzięki nim znacznie lepiej wyglądał również Maddison, bo przecież te pierwsze mecze tego sezonu to również tego typu gra w tej trójce, prawda? Czyli ta trójka dawała znacznie więcej. Oczywiście brak Udogiego również zaburzył trochę ten styl gry Tottenhamu i w jakimś sensie nie pozwolił im rozwinąć skrzydeł, bo inaczej też wyglądała gra na lewej stronie, a nie mając Udogiego, a widząc Bena Davisa w tej roli, powiedzmy, bocznego obrońcy schodzącego nawet na pozycję dziesiątki w półprzestrzeni, no to po prostu piłkarze mogą mniej chętniej wprowadzać tam piłkę, szukać Davisa, niż gdyby był tam Udogi. Ja to w pełni rozumiem, ale tym bardziej wówczas wprowadzasz zawodników, którzy mogliby w tym względzie ofensywnym dać drużynie znacznie więcej, jeśli jesteś gotów cały sezon podejmować wystarczające ryzyko. Dzisiaj nie widziałem tego przekonania Tottenhamu, że mogą właśnie w ciągu 90 minut postawić na tym meczu swój stempel. Oni próbowali, jasne, ale jakby gdzieś było trochę więcej tego braku przekonania, który gdzieś został dopiero zaburzony, zasłonięty tymi zmianami, bo jedno z pierwszych podań Bissoumy było przez dwie linie przeciwnika, bo wówczas również Romero potrafił odważniej wprowadzić piłkę. I może ten przydługi wątek o Tottenhamie słabym dzisiaj, wpuszczonym w ten mecz, ale zawodzącym generalnie, skończyć, no to tylko warto podkreślić, że Ange Postecoglou po tym meczu powiedział, że przeprasza kibiców za to, jak zawiedli jego piłkarze, ale myślę, że w jakimś sensie on też zawiódł, że to nie był jego zespół. Jasne, jeśli chodzi o posiadanie piłki, jeśli chodzi o, nie wiem, rozstawienie się na boisku, wiele było cech wspólnych, ale jeśli chodzi o przekonanie, szybkość gry i takie cechy, powiedziałbym, bardziej ofensywne, to ja tego po prostu nie do końca widziałem. I w tym sensie jestem Tottenhamem po derbach północnego Londynu zawiedziony. Absolutnie nie jestem zawiedziony Arsenalem. Arsenal oczywiście pod koniec zrobił wiele, żeby sobie skomplikować ten mecz, ale wcześniej zrobił wystarczająco dużo, żeby mieć komfort na takie błędy. Może w poprzednim sezonie tego brakowało. Natomiast teraz niesamowicie imponuje mi wszechstronność defensywna tej drużyny. Oni mogą grać w wysokim pressingu, zresztą z tego wziął się pierwszy rzut rożny, który zamienili na gola. Oni mogą też grać w obronie niskiej i czują się w tym stosunkowo, bardzo pewnie po prostu. Są zorganizowani, są silni fizycznie, są w stanie wszystko wybronić. I też to, jak wracają do defensywy, kiedy tracą piłkę na połowie przeciwnika, imponuje mi zdecydowanie najbardziej. To jest błysk, to jest 8-10 sekund i od razu 8-10 zawodników jest za linią piłki. To jest w tym wszystkim naprawdę imponujące, bo to jest właśnie taka wspólna świadomość dzielona przez wszystkich zawodników, która później przekłada się na solidność defensywy, organizację, wypełnianie wszystkich swoich zadań, asekurowanie się. To jest coś, co tak powiem sprawia, iż obraz danej drużyny jest pełny. Że ona, nie mówimy, że jest tam pole do rozwoju. Oczywiście mówi tak Arteta o swoim Arsenalu i na pewno w wielu względach, no nie wiem, choćby tej rywalizacji z Bayernem, ale też w tym meczu z Aston Villą, rywale pokazywali, że jeszcze jest pole do rozwoju Arsenalu, ale przede wszystkim jako zespół ja już widzę ich jako produkt skończony, do którego zdecydowanie można dokładać, ale dokładać elementy, wydaje mi się, ekstra. Rozwijać piłkarzy w taki sposób, jaki rozwija się Bukayo Saka, Martin Odegaard, Kai Havertz, inni, nie wiem, środkowi obrońcy, którzy przecież jeszcze mają przed sobą lata gry, jak rozwija się Ben White, który też może jeszcze wejść na wyższy poziom, ale jako drużyna naprawdę już są na wystarczająco mocnym poziomie. O, właśnie Manchester City wyszedł na prowadzenie w meczu z Nottingham Forest po rzucie rożnym, czyli tak jak Arsenal w meczu z Tottenhamem. Natomiast wracając do Arsenalu, oni mogą dokładać kolejne elementy, ale jestem pewien, że oni już mają wystarczającą w sobie jakość, żeby osiągnąć sukces wspólny, tak, drużynowy. Prezentują wszystkie cechy, są pełnym obrazkiem zespołu, jeśli chodzi o grę bez piłki, przy piłce, który może coś osiągnąć wielkiego. Nie może być to sezon nie musi być to sezon i nie będzie to sezon przegrany, nawet jeśli nie zdobędą mistrzostwa, bo ja mam takie poczucie, że ich kolejny krok będzie na jeszcze bardziej spektakularny poziom z tym trenerem, z tymi piłkarzami, z niektórymi nowymi elementami, które znajdą swoje miejsce w drużynie Mikela Artety. Na ten moment chcę powiedzieć o paru zawodnikach. Bukayo Saka. Niesamowita jest mądrość tego piłkarza w umiejętności rozwiązywania takich sytuacji jeden na jednego, jeden na dwóch, w momentach przyspieszenia, podjęcia driblingu lub wręcz przeciwnie, rezygnacji z niego, rozegrania piłki. To jest zawodnik od decydujących chwil, ale taki zawodnik, którego pokora w tym wszystkim jest też bardzo widoczna. Natomiast to, co jest w ogóle dla mnie najbardziej widoczne w Bukayo Sace, to pewność siebie, że nikt go nie wytrąci z tego wysokiego poziomu, że nie jest w stanie zrobić to żaden piłkarz ślizgiem, że nie jest w stanie zrobić to żaden rywal, nie wiem, taką próbą fizycznej dominacji nad Bukayo Saką, albo rywal specjalną taktyką, jak choćby w tym meczu Heibergiem, który miał schodzić do tej strefy i wspierać Bena Davisa. Nic nie zaszkodziło Bukayo Sace, on był po prostu znów świetny, znów piłkarzem był kluczowych momentów. Kai Havertz. Dawno nie widziałem u niego takiej lekkości w grze, takiej swobody i znów przekonania, że z tego luzu po prostu będą się brały kolejne sytuacje dla niego i dla drużyny korzystne. Przerzuca sobie piłkę nad głowami rywali, kombinuje, rozgrywa, cofa się kiedy trzeba, ale też potrafi wykorzystać grę wzrostem, przepraszam, przewagę wzrostową, grę głową i tego typu elementy. Czyli znów staje się po prostu piłkarzem pełniejszym, a to jego rozegranie do Bukayo Saki na gola numer 2 dla Arsenalu w tym meczu było też fantastyczne. No ale znów to pokazuje, jak mocne są te poszczególne połączenia w Arsenalu i dziś Arsenal to jest po prostu siła tych połączeń, których jest mnóstwo. Nawet nie wiem, czy nie więcej niż w Manchesterze City, który może przewagi ma po prostu gdzie indziej, jeśli chodzi o swój zespół w wyścigu mistrzowskim. Declan Rice oczywiście popełnił swój błąd, ale no rośnie Arsenalowi fantastyczny piłkarz, wszechstronny pomocnik, że nie wiem, czy ta rola ósemki z defensywnym pomocnikiem zabezpieczającym go nie jest nawet lepsza w tego typu spotkaniach, w których może on dawać drużynie jeszcze więcej swoim wbieganiem, wprowadzaniem piłki, taką fizyczną też dominacją nad przeciwnikiem. Jeśli chodzi o jeszcze Arsenal, no to i ten w ogóle to spotkanie, to ciężko tu mówić o taktyce. Myślę, że Arsenal właśnie pokazał taką pełność, przekrojowość swojej drużyny, planu pragmatycznego, planu na to, jak może zagrażać przeciwnikom, jak może też zdobywać sobie przewagę, że świadomość nawet taka taktyczna po prostu Arsenalu jest na zdecydowanie wyższym poziomie i dziś na takim poziomie, który jest niedościgniony dla wielu ekip. Obnażyli naiwność Chelsea w środku tygodnia, obnażyli też Tottenhamu przez większość tego spotkania, po prostu wykonywali swoją robotę i to w wyścigu mistrzowskim jest, wydaje mi się, zdecydowanie najważniejsze. Miał swoich bohaterów Mikel Arteta, miał też ten mecz Bukayo Saka, Kai Havertz. Środkowi obrońcy byli też bohaterowie negatywni, którzy popełniali niepotrzebne błędy lub zagrali na po prostu słabym poziomie, a wyścig mistrzowski trwa w najlepsze. City póki co prowadzi z Nottingham Forest, choć też nie gra akurat jakoś specjalnie idealnie, po prostu kontroluje, z tego co widzę, sytuację na połowie przeciwnika. Nie będzie to jednak podcast z relacją na żywo, czy też z odtworzenia, tak na dobrą sprawę, z meczu drużyny Pepa Guardioli. Tyle o derbach północnego Londynu. Dzięki za wysłuchanie mojego podcastu i mam nadzieję, że słyszymy się już wkrótce, także w kontekście tego, co będzie działo się w tych najbliższych tygodniach w Premier League, a to przecież już sam finisz tego sezonu.